1 września jest w historii Polski datą tyleż tragiczną, co symboliczną. Dlaczego przypominać sobie przyczyny klęski wrześniowej, szczególnie gdy wojnę obronną prowadzi właśnie nasz sąsiad? O tym porozmawiam dzisiaj z Piotrem Sytkowiczem. To jest program Idź pod prąd na żywo. Paweł Machała, zapraszam. Dzień dobry Państwu. Witam Was serdecznie w programie Idź pod prąd na żywo. Jest 1 września, na szczęście nie 1939 roku, ale 2023 roku. A moim Państwa gościem będzie dzisiaj Piotr Sytkowicz, autor setek artykułów i felietonów publikowanych w czasopiśmie Idź pod prąd oraz kilku już poczytnych książek. Z zawodu inżynier, a z zamiłowania gawędziarz i historyk. Nie jestem pewien tej kolejności. Dzień dobry, Piotrze.
Dzień dobry, witam.
Co prawda mamy dzisiaj bardzo ważną rocznicę, o której będziemy mówić, ale istotna jest też nasza comiesięczna bitwa o to, aby pokazać, że w Polsce są ludzie, którym zależy na niezależnej i bardzo ambitnej telewizji. A mianowicie chodzi mi o akcję 1000 gitar. Dziś mam dla Państwa bardzo ważną i bardzo miłą, myślę, wiadomość. Otóż przekroczyliśmy 1000. 1004 gitary nam w tym miesiącu zagrały. Podziękuję Wam za to, pastor Paweł Chojecki.
Nawet nie wiecie, jaką jesteście dla mnie zachętą, jak jestem Wam wdzięczny, że znowu na mecie zameldowało się 1000 naszych ofiarodawców, czyli 1000 gitar. To jest taka liczba, że tak powiem, no umowna, ale dla mnie jest to oznaka waszego wsparcia, waszej zachęty, a będę jej potrzebował, bo ten miesiąc to miesiąc kolejnych prześladowań ze strony bandy trzymającej władzę w Polsce, czyli biskupów katolickich i służącego im reżimu państwowego, tym razem pisowskiego. Już dostałem decyzję na roboty przymusowe i pod koniec września będę musiał rozpocząć roboty przymusowe za to, co mówię o Kościele katolickim i pisowskiej władzy. Oczywiście jest to Białoruś, nie muszę tego tłumaczyć. Bardzo Wam dziękuję za tę zachętę, bo będę jej jeszcze potrzebował. Tu kolejne mają pomysły, jak mnie zgnoić. Dziękuję.
Piotrze, zaczniemy dzisiaj od kilku krótkich pytań i krótkich odpowiedzi. Jak to się stało, że 20 lat po I wojnie światowej Polacy, pamiętający jeszcze tę wojnę, uwikłali się w nową?
Tak można powiedzieć, że ta wojna leżała w porządku rzeczy, ponieważ pierwsza wojna światowa w zasadzie niczego nie rozwiązała. Niemcy nie czuły się pokonane. Niemcy właściwie przez całą wojnę walczyły poza granicami swojego państwa i poza jednym wyjątkiem, wtargnięciem Rosji na sam początek, co się dla niej bardzo źle skończyło, no to przeciwnicy wkraczali na Niemcy, do Niemiec tylko w charakterze jeńców wojennych. Oni czuli się na siłach rozpocząć jeszcze raz zawalczyć. No a druga przyczyna to światowy ruch komunistyczny, który dzięki temu chaosowi, który wywołała pierwsza wojna światowa w Rosji, doszedł tam do władzy i komuniści uznali, że najlepszym sposobem na przejęcie władzy nad całym światem, co zawsze było ich celem i pozostaje, jest wywołanie drugiej takiej wojny, więc tak właśnie oddziaływali na Niemcy, żeby one działały w tym pożądanym przez nich kierunku. No a myśmy byli pośrodku.
A czy widzisz, Piotrze, podobieństwa między rokiem 1939 a 2023? Jeśli tak, to jakie?
No przede wszystkim to jest ta niechęć, czy można nawet powiedzieć strach państw demokratycznych, państw wolnych przed wojną, przed angażowaniem się w wojnę. I też no, jest drugie podobieństwo, że te państwa, gdzie wolności nie ma, no to one w te wojny się angażują i wykorzystują tą obawę państw wolnych do tego, żeby osiągać swoje cele. To się nie zmieniło, to widać, że tak dalej jest.
Dziękuję, Piotrze. I trzecie, krótkie pytanie i krótka odpowiedź, bo znany jesteś z realizmu politycznego i realnego podejścia do historii. Piotrze, czy można spodziewać się, że ktoś kiedyś czegoś się z historii nauczy?
No, chciałbym w to wierzyć i nawet mam pewne podstawy do tego. No to, no takim czymś, co ja obserwuję no z dużym zadowoleniem, to jest to, że Polska się przygotowuje na wypadek wojny bardzo, bardzo intensywnie. No nie wiem na ile to jest spowodowane troską o dobro wspólne, na ile czymś innym, ale sam fakt, że się szykujemy no, z dużym, że tak powiem, wytężeniem, to uważam, że czegoś się nauczyliśmy, że wiemy, że wojna to jest coś, co się po prostu zdarza i może się też zdarzyć nam. Trzeba być gotowym.
Dziękuję ci, Piotrze, byłeś nad wyraz optymistyczny.
Staram się.
Szanowni Państwo, chciałbym Państwa zaprosić się do udziału w sądzie na YouTubie i na Twitterze. Pytanie brzmi, czy widzisz podobieństwa w sytuacji Polski przedwojennej i obecnej? Możliwości są trzy, tak, nie, nie mam zdania. O wynikach tej sądy powiem pod koniec programu. Zapraszamy teraz Państwa do głównej części naszego programu. Piotrze, zacznijmy od samego początku. Jak zrozumieć przyczyny wybuchu II wojny światowej?
Tak można powiedzieć, że ten zakończenie I wojny światowej to ustawiło nas na celowniku Niemiec. Tego może tak za bardzo nie widać, bo myśmy toczyli taką pełnoskalową wojnę z bolszewikami, a wojny z Niemcami takiej pełnoskalowej nie było, ale i dlatego mało kto zdaje sobie sprawę, jak blisko było do niej. No, dzięki pomocy Francji udało się nam odzyskać Wielkopolskę, Pomorze Gdańskie. Udało się odzyskać znaczną część Śląska, ale Niemcy nigdy nie pogodziły się z tą stratą i na różne sposoby starały się nam zaszkodzić, głównie ekonomicznie. A podobnie też bolszewicy. No, pokonaliśmy ich, ale oni szykowali się do odwetu i myśmy sobie zdawali z tego sprawę, że ta wojna będzie, No i przygotowywaliśmy się na tyle, na ile nas było stać. Z tym, że no, niestety w tym wyścigu gospodarczym i wyścigu zbrojeń z czasem no, zostawaliśmy coraz bardziej z tyłu. I, no, i, no i ta wojna, no, tak jak to już wspominałem, ona leżała w porządku rzeczy. To była kwestia czasu i w zasadzie nikt u nas się nie łudził, że z kierownictwa politycznego, że uda się tego uniknąć.
A skoro już, Piotrze, o polityce mowa, to powiedz kilka słów na temat przygotowania Polski politycznego. Jak wyglądała arena polityczna, na której Polska znalazła się w roku 1939?
Otoczenie nasze to były głównie państwa nam obojętne lub wrogie. No przede wszystkim ci dwaj najgroźniejsi sąsiedzi, no to Związek Sowiecki, no, miał te można powiedzieć urazę o tę przegraną wojnę. No do Afganistanu to była jedyna wojna przegrana przez Armię Czerwoną. No i tam na różne sposoby nas starał się podkopać. Także ta wschodnia granica to jeszcze płonęła przez kilka lat. Dopiero kiedy myśmy powołali tak zwany Korpus Ochrony Pogranicza, Czyli to było coś więcej niż Straż Graniczna, bo Straż Graniczna to ma tylko lekką broń, a Korpus Ochrony Pogranicza to miał i działa, i ciężkie karabiny maszynowe. No to wtedy dopiero te rajdy tych band komunistycznych udało się powściągnąć. No a z kolei Niemcy to starały się nas ekonomicznie podkopać, głównie poprzez to, że tam nie zamawiały towarów, że te dawne powiązania między Śląskiem a Rzeszą to tak praktycznie ustały, no, że nakładali na nas bardzo wysokie cła, no i na cały świat mówili, że Polska to jest państwo sezonowe, że nie ma co tutaj inwestować, nie ma co dawać kredytów, bo to się zaraz zawali i to dawało rezultaty. No oprócz tego mieliśmy konflikt z Czechosłowacją. No Czechosłowacja zajęła Śląsk Cieszyński. Myśmy się na to zgodzili, bo to było w tym najgorszym momencie wojny bolszewickiej i liczyliśmy na to, że przynajmniej będą przepuszczać transporty z zachodu wojskowe dla nas z bronią i z amunicją, ale Czechosłowacja nawet tego nie zrobiła i myśmy im to pamiętali i przez całe dwudziestolecie ten konflikt się tlił. Mieliśmy też konflikt z Litwą, bo zabraliśmy Wilno, z czym się Litwini nigdy nie pogodzili. No także były takie dwa państwa nam przyjazne, czyli Rumunia i Łotwa. No i z Bałtykiem też nie mieliśmy konfliktu. No a tak poza tym, no to ze wszystkimi to wymagało od nas utrzymywania bardzo dużych sił zbrojnych i myśmy to robili. To żaden kraj na świecie nie wydawał tak wysokiego procentu swojego budżetu na wojsko jak Polska w tym czasie. To 30% co najmniej, czasami więcej.
No właśnie, 20 lat wcześniej ogromnym wysiłkiem Polaków odzyskaliśmy niepodległość. Był to heroiczny wyczyn. Zaraz później musieliśmy obronić przed hordami bolszewickimi w wojnie polsko-bolszewickiej. A tutaj 1939 rok i mówisz o wielkich nakładach na na armię. Jak się to przekładało na praktykę? Jak byliśmy przygotowani do wojny militarnie?
To jest tak. Myśmy wtedy utrzymywali 30 dywizji piechoty i 11 brygad kawalerii. To częściowo wynikało z sojuszu z Francją, bo w 21 roku podpisaliśmy sojusz z Francją, który tam miał być w naszych zamierzeniach podstawą do zabezpieczenia przeciwko wojnie z Niemcami. I Francuzi tak sobie zażyczyli, że musicie utrzymywać 30 dywizji piechoty, musicie utrzymywać przynajmniej 9 brygad kawalerii. Myśmy to już z własnej inicjatywy powiększyli do 11. Musi być 2-letnia służba wojskowa. To wynika z tego, że po roku to mniej więcej żołnierz już jest wyszkolony i on już w razie czego to jest na miejscu, nie trzeba go mobilizować, a można go od razu rzucić do walki. Tylko że koszty tego rozwiązania to są olbrzymie, bo trzeba masę ludzi utrzymywać, dawać im jeść, trochę przynajmniej ogrzewać koszary, a ci ludzie nie pracują. Także to był ogromny ciężar dla bardzo biednego państwa. I to też było tak, że te nakłady na wojsko, to głównie szły na to, żeby utrzymać to, co jest, żeby było jedzenie dla ludzi, żeby była pasza dla koni, żeby były płace dla oficerów, jakiś tam żołd dla żołnierzy, na jakieś remonty, na jakieś modernizacje sprzętu, na wprowadzanie czegoś nowego, to zostawało bardzo niewiele. Także myśmy w 1939 roku mieli na przykład, jeżeli chodzi o artylerię, to mieliśmy te armaty, które dostaliśmy od Francuzów na wojnę z bolszewikami, albo te, które zdobyliśmy na bolszewikach. W zasadzie niewiele nowego udało się pozyskać. Także tak 80% tych wydatków na wojsko to były tak zwane wydatki wegetatywne na utrzymanie tego, co jest.
Już po części odpowiedziałeś na moje kolejne pytanie o przyczyny tej klęski, o dlaczego przegraliśmy. Być może jeszcze kilka faktów wyciągniemy od ciebie na temat samego przebiegu i tego właśnie, jak ta klęska się wydarzyła. Ale oprócz tego chciałbym, żebyś powiedział o kosztach, o rzeczywistych kosztach września 1939.
Zginęło, tak oceniam, ponad 80 tysięcy żołnierzy w walkach z Niemcami i z Sowietami. To w tej chwili. Takie szacunki uważam za najbliższe rzeczywistości. Zostało zniszczonych tam w znacznym stopniu sporo miast. Przede wszystkim Warszawa. To nie było tak jak po powstaniu warszawskim, ale tak powiedzmy z 10% zabudowy ucierpiało. Zginęło dużo cywilów w działaniach zbrojnych i w bombardowaniach. To Luftwaffe bombardowała drogi i ani specjalnie nie wybierali żołnierzy, często też nawet cywilów z premedytacją zabijali. To też chodziło o to, żeby wywołać panikę, żeby zatarasować drogi, żeby utrudnić ruchy wojsku. Także na pewno tak jestem przekonany, że jeżeli chodzi o cywilów, którzy stracili życie, no to jest podobna ta liczba do żołnierzy. No i to był dopiero początek, bo to był wstęp do okupacji niemieckiej, okupacji sowieckiej, następnych działań wojennych, które się na naszej ziemi toczyły do 1945 roku, do następnych zniszczeń, no i upadek naszego państwa, no, dał naszym wrogom możliwość swobodnego stosowania przemocy wobec nas, z czego korzystali chętnie, no i straty w ludziach były olbrzymie, straty w majątku też. Także to w sumie jest to największa klęska w dziejach naszego państwa i skutki jej odczuwamy do dziś.
Nie sposób nie porównać i nie porównywać tamtej sytuacji do sytuacji obecnej. W końcu po to jest historia, aby się jej przyglądać. Czy widzisz, Piotrze, jakieś analogie pomiędzy tamtymi czasami, dokładnie 39 i wrześniem tego roku, a sytuacją obecną, polityczną, gospodarczą, w jakiej jest Polska i oczywiście świat?
To znaczy, no, takie były te uderzające podobieństwa, jeżeli chodzi, no, kiedy w tych ostatnich dniach przed agresją Rosji na Ukrainę, że to też Zachód tak, no, wywierał presję, żeby możliwie tego agresora nie drażnić, żeby nie prowokować, że może on jednak sobie odpuści. No mam nadzieję, że teraz jest jednak o tyle inaczej, że ten agresor jest słabszy. Wydaje się słabszy i przynajmniej na razie jest zajęty. Natomiast no co będzie, jeżeli by na przykład Ukraina padła, no choć na to się nie zanosi i bylibyśmy następni, zawsze się pojawia ta możliwość. No tutaj jest tak, że Ukraina nie dała się zgnieść, że prowadzi walkę, jest zaopatrywana, ale Zachód nie walczy. My mamy układy. Teoretycznie znacznie łatwiej jest nam teraz pomóc, ale jakby było, to trudno powiedzieć. Oby to nie trzeba było sprawdzać eksperymentalnie.
Wiem, Piotrze, że twoja rodzina, twoi przodkowie brali czynny udział w tamtych wydarzeniach i właśnie twoja rodzina mocno ucierpiała. Mam nadzieję, że mógłbyś o tym więcej powiedzieć.
No tak. Trzech ludzi z mojej rodziny brało udział w wojnie 1939 roku. Byli oficerami rezerwy. No i trafili do niewłaściwej niewoli, do obozu w Kozielsku, no i już żaden nie wrócił. No tam rodzina, rodzeństwo babci brało udział na Pomorzu w ruchu oporu. No, babcia była w Sowietach. Oni byli na Pomorzu, to było czterech braci i siostra, wszyscy zginęli. Także to no, na pewno ta świadomość, że może ta wojna to rzeczywiście zabiera ludzi, to u mnie w domu była i no i też no to była też ta świadomość, że umiesz liczyć, licz na siebie, to jeżeli będziemy słabi, no to i zdani na czyjąś pomoc, no to jest spora szansa, że nam tej pomocy nikt nie udzieli albo będzie ona niewystarczająca. No tutaj trzeba być gotowym, trzeba się szykować.
Rzymianie mawiali si vis pace parabellum, jeśli widzisz pokój, szykuj się do wojny. To byłaby dobra puenta, Piotrze, ale mam dla ciebie jeszcze jedno pytanie. Bo polityka, to historia to właściwie przecież polityka w przeszłości. Więc przejdźmy do pewnych zastosowań. Gdybyś dzisiaj miał powiedzieć, na kogo głosować, aby oddalić, na przykład pod takim kątem oddalić widmo wojny od Polski, to co byś odpowiedział?
No jest to bardzo, bardzo trudna sprawa. No, w tej chwili tak wydaje mi się, że ten rząd, który jest, no to na co jak na co, ale to na wojsko no kładzie duży nacisk i to jest czas, żeby takie coś zrobić. No, co by było, gdyby ktoś inny doszedł do władzy, no to trudno mi powiedzieć. Ja pamiętam słowa Janusza Palikota, który z Platformą był, był, że tak powiem, w sojuszu politycznym i który proponował, żeby w ogóle armię zlikwidować, że ona jest do niczego niepotrzebna i nikt tam z nim się wtedy o to nie kłócił. Także tak z punktu widzenia, że tak powiem, tej możliwości wojny, to wydaje mi się, że PiS jest lepszą opcją, aczkolwiek na pewno wiele mu można zarzucić. Na pewno to nie jest tak, że nie ma tych związków z Rosją, czy ci ludzie rzeczywiście potrafiliby w razie czego zaryzykować też swoje własne życie, no bo to do tego się to sprowadza, no to mogę mieć i mam poważne wątpliwości. No także no takie, także jeżeli chodzi o tę perspektywę wojny, no to tak wydaje mi się, że, że PiS jest lepszym wyborem. Tak bym to powiedział.
Dziękuję, Piotrze. Jest kilka komentarzy od naszych widzów. Część z nich to bardzo miłe podziękowania. Myślę, że nie będę cię zawstydzał, ale powiem, że ludzie doceniają twoją szeroką wiedzę i cieszą się z dzisiejszej lekcji historii w naszej telewizji. A pytania być może ciekawsze dla ciebie to hasłem przedwojennej Polski było, pisze Anna Ząbek, zwarci, silni, zwarci i gotowi. Mój tata dodawał, silni w gębie, zwarci przy kieliszku i gotowi do ucieczki. To motto przedwojennego rządu. Dziś jest identycznie, pisze pani Anna Ząbek. Co ty na to, Piotrze?
No rzeczywiście. Rząd, a przede wszystkim, no tak powiedzmy, że mniej można mieć pretensji do rządu, bo w tym momencie, kiedy no już Sowieci wkraczali, to przejście granicy to była próba ocalenia no, prawnego istnienia państwa. Natomiast no, naczelny wódz powinien moim zdaniem zostać z żołnierzami. To nawet właśnie jak on przechodził przez ten most w Kutach, to nawet był taki pułkownik Bociański, który chciał go zawrócić, a kiedy marszałek jednak zmierzał w kierunku Rumunii, to strzelił sobie w serce. Także to że i takich przypadków, kiedy ludzie sprawujący władzę uciekali, to było więcej. To tak chociażby ta historia prezydenta Starzyńskiego, bo Starzyński był powołany do wojska i miał być komisarzem obrony Warszawy ktoś inny i ten komisarz uciekł. No i wtedy Starzyński objął jego stanowisko, objął to stanowisko, został zdemobilizowany, no i przeszedł do historii. Także no rzeczywiście u nas jest tak, że no, że ludzie, którzy sprawują władzę, no to nie zdają sobie sprawy, że, no, że po to się ich opłaca, po to się przed nimi ten czerwony dywan rozwija, żeby oni, kiedy będzie potrzeba, no, stali na czele i stawiali swoje życie w zakład. Także to rzeczywiście tych nasze elity w 1939 roku niespecjalnie się popisały, a myślę, że teraz jest znacznie gorzej. Tamci ludzie no to przynajmniej nie kradli, a ci i to na to są dość poważne dowody. Natomiast ci jednak kradną i także co by było, gdyby była jakaś właśnie sytuacja sprawdzająca, no to rzeczywiście można się naprawdę obawiać. No ja pamiętam taką rozmowę z czasów kiedy byłem w wojsku, rozmawiałem z takim jednym zawodowym żołnierzem. I on wprost powiedział, że, no, że on tutaj jest, no bo to jest dobra fucha, a jeżeli będzie wojna, to on ucieknie. To mi zapadło w pamięć. No jest. No jest na pewno ta obawa, czy my taką próbę wytrzymamy, gdyby do niej doszło.
Dziękuję Piotrze, w imieniu pani Anny Ząbek. Za chwilę będziemy widzieli, zobaczycie państwo wyniki sądy, ale do niej odnosi się pan Tadeusz Marszałek. Pisze, podobieństwa w sądzie są, ale sytuacja Polski jest diametralnie lepsza. Jesteśmy w NATO, Niemcy nadzorowani przez Amerykanów, i to Ukraińcy są pierwszą ofiarą imperialnego komunizmu zbrodniarza Putina. Dopisuje jeszcze pan Tadeusz, 1 i 17 września będą datami dopóty aktualnymi, dopóki w świecie będą istnieć komunizm i neofaszyzm, nie wiadomo co gorsze. Dwa zbrodnicze systemy. Co myślisz o tym głosie, o tym, że nasza sytuacja Polski w tym momencie jest diametralnie lepsza niż ta w 1939?
No, myślę, że tak. No, my w tej chwili rzeczywiście... No jesteśmy w tym sojuszu i to wydaje się, że rzeczywiście tutaj te gwarancje są mocniejsze. Jest znacznie większa możliwość udzielenia Polski pomocy niż miały ją Francja i Anglia. No ja tak też uważam, co może no to nie każdy się z tym zgodzi, że takich realnych możliwości pomocy z Zachodu w 1939 roku to nie było. Natomiast teraz są. Także to jest na pewno duży plus. No na pewno też no mamy uważam teraz przewagę pod względem wyposażenia nad ewentualnym agresorem. Wtedy to miażdżąca przewaga była po stronie Niemiec. No teraz mamy lepszy sprzęt niż Rosja. No jak go będziemy używać, to już inna sprawa, ale też no są pewne rzeczy napawają optymizmem. Także no zgadzam się, jest lepiej, no a też to właśnie, że nie opieramy się tylko na tych papierach, na podpisanych układach, tylko no pewne starania widać, żeby to podeprzeć naszą własną siłą, to jest dla mnie też chyba największy powód do tego, żeby patrzeć z optymizmem w przyszłość.
Bardzo państwu dziękujemy za pytania tutaj właśnie na czacie i też za udział w sądzie. A przechodząc do wyników tej sądy, w której pytanie brzmiało, czy widzisz podobieństwa w sytuacji Polski przedwojennej i obecnej? Wyniki wyglądają w ten sposób, że na 158 głosów tak odpowiedziało procent 78, czyli tyle osób widzi podobieństwa w sytuacji Polski przedwojennej i obecnej. Nie widzą takich podobieństw 13% naszych respondentów, a 9% nie ma zdania. Piotrze, skomentujesz te wyniki?
No, rzeczywiście. Ja też uważam, że podobieństwa są, że władza w podobny sposób się zachowuje, że w podobny sposób, że tak powiem, no działa w zakresie obronności i no i no ale to tak też mówiłem, to nie jest to samo. Wydaje mi się, że te podstawy do tego, żeby uważać, że taki ewentualny atak zostanie tym razem odparty, no są większe. No. Tam, jeżeli chodzi o taką wersję taką tą warstwę werbalną i zachowania ludzi sprawujących władzę, no to podobieństwa to są duże, niestety. No i też chyba podobni ludzie. Jest chyba tak. No tamci to mieli za sobą tę piękną kartę, ale to tak jak to Piłsudski powiedział, że być zwyciężonym, a nie ulec, to zwycięstwo, zwyciężyć i spocząć na laurach to klęska. I tamci ludzie w dużym stopniu spoczęli na laurach, no i tutaj chyba też coś takiego jest, że to takie niczym w gruncie rzeczy niepoparte przekonanie o swoim, jeżeli nie geniuszu, to przynajmniej niezwykłości to jest. No i to prowadzi. Pycha poprzedza często upadek. Wtedy to było można zauważyć i teraz też to widać.
Dziękuję, Piotrze, za ten żywy komentarz. Ciekawy, żywy komentarz. Jak Państwo widzicie, to nasza telewizja działa na polu takiego uświadamiania społeczeństwa o tym, co było, co jest, a często i o tym, co będzie. I po krótkiej przerwie związanej właśnie z naszą telewizją poproszę rektora Fałka, aby powiedział więcej o gitarach, jakie zagrały nam w tym miesiącu.
Codzienna dawka najciekawszych informacji bez tematów tabu.
Jesteśmy tutaj dla Ciebie.
Miło, szczerze mówiąc.
Szukamy alternatyw w polityce, w kościele i w mediach.
A ja się, przepraszam, nie mogę z panem profesorem zgodzić.
Serwis informacyjny Idź Pod Prąd.
Zjazdy widzów, konferencje, spotkania na żywo.
Idź Pod Prąd! Więcej niż telewizja!
Jeśli chcesz, by niezależne od dotacji rządu dziennikarstwo przetrwało i rozwijało się w Polsce, poświęć dosłownie kilka minut na wsparcie telewizji Idź Pod Prąd. Nasza telewizja utrzymuje się dzięki comiesięcznemu wsparciu widzów. Jeśli uważasz, że rzetelnie spełniamy swój dziennikarski obowiązek, codziennie zapewniając Ci informacje, komentarze, analizy, a także sporą dawkę humoru, zachęcamy Cię do wsparcia naszej telewizji. Jak to zrobić? Wejdź na stronę idźpodprąd.pl/wsparcie. Wybierz cel wpłaty. Możesz jej dokonać przez DotPay, PayPal, Blik lub tradycyjnym przelewem z tytułem darowizna. Dziękujemy, że co miesiąc gra dla nas ponad 1000 gitar, czyli 1000 osób, które wspierają i tym samym współtworzą IPPTV. Gramy i gnamy dalej.
Jest już na łączach nasz pracowity redaktor Michał Fałek. Michale, powiedz więcej o gitarach w tym miesiącu. W zeszłym miesiącu właściwie.
Witam cię, Pawle. Bardzo miło cię słyszeć w roli prowadzącego. Cieszę się. Tak, mamy dobry humor, bo rzeczywiście udało się. Jest ponad 1000 gitar. Także nasze apele odniosły skutek. Bardzo jesteśmy wam wdzięczni. Tych gitar dokładnie jest 1004 i ostatnie gitary to wpłynęły dosłownie w ciągu ostatnich 2 godzin poprzedniego miesiąca, czyli wczoraj tam pomiędzy 22 a gdzieś tam 23.30 jeszcze ostatnie osoby dokonywały wpłat i one się księgują od razu. W ten sposób właśnie te gitary się złożyły na ten piękny wynik.
Dziękuję ci, Michale. Dziękuję za twoją pracę. Michał nie tylko liczy gitary, ale pracuje na to, aby one grały. W bardzo dużym stopniu jest za to odpowiedzialny i jest to jego też zwycięstwo. Nasze wspólne, tak się umówmy, 1 września. Amen. Szanowni Państwo, przechodzimy do ogłoszeń. Dzisiaj o godzinie 17:00 Jedynki Kaczyńskiego, nasz serwis informacyjny, ale dziś ruszamy z nową formułą programu informacyjnego. Mam nadzieję, że pobudziłem Was do tego, żeby o 17:00 obejrzeć program. O 18:00 dogrywka, a w dogrywce generał, który kochał swoich żołnierzy. Drugi odcinek wykładu profesora Hala Sosabowskiego, który wygłosił w Ognisku Polskim w Londynie w maju tego roku. Drugi z czterech. Zachęcam bardzo, bo profesor Hall ma pewną cechę wspólną z Piotrem Setkowiczem, jest świetnym gawędziarzem. Tak jak dzisiaj się was mam dobrze słuchał o Piotra, tak i profesora Hala o 18 dzisiaj. Zachęcamy też was do kontaktu telefonicznego. Ja dyżeruję pod numerem 533 906 230, a redaktor Michał Fałek pod numerem 536 813 435. I pora kończyć. Piotrze, bardzo ci dziękuję za udział w tym programie. Zawsze miło mi z tobą spędzać czas. Nigdy się nie nudzę i cieszę się, że mogłeś to dzisiaj, mogliśmy się tą radością podzielić z naszymi widzami.
Również dziękuję. Miło mi było ten czas tutaj spędzić.
A państwu dziękuję za uwagę. Moim państwa gościem był dzisiaj Piotr Setkowicz, autor i książek, i setek felietonów, gawędziarz i historyk. Może w tej kolejności, Piotrze, inżynier z zawodu, a historyk, prawdziwy historyk z zamiłowania. Dziękuję państwu za uwagę. Ja nazywam się Paweł Machała, a to był program Idź Pod Prąd na żywo. Do zobaczenia już dziś o 17.
Halo, halo, tu Warszawa i wszystkie rozgłośnie Polskiego Radia. Dziś rano o godzinie 5:40 oddziały niemieckie przekroczyły granicę polską, planując paść do nieagresji. Bombardowano szereg miast.
Trzydzieści minut po północy. Adolf Hitler podpisuje rozkaz ustalający ostatecznie termin ataku na Polskę na 1 września, godzinę 4:45.
Godzina 20. Grupa SS-manów udająca polskich cywilów opanowuje rozgłośnię radiową w Gliwicach i zaczyna nadawać wezwanie do powstania przeciwko Niemcom.
Godzina 22:30. W niemieckim radio zostaje odczytane niemieckie ultimatum i podana informacja, że Polska odrzuciła je, powodując przez to wojnę.
Godzina 1:40. W miejscowości Jeziorki pod Piłą ginie w walce z niemieckimi dywersantami Piotr Konieczko. Prawdopodobnie pierwszy polski żołnierz poległy w tej wojnie.
Pierwszy atak na cele cywilne podczas II wojny. Bombardowanie Wielunia. Około godziny 4:40. Nalot bombowców niemieckich na Wielu. Nalot został potem powtórzony. Zginęło ponad 100 mieszkańców i zostało zburzonych ponad 70% domów.
Oficjalna godzina rozpoczęcia niemieckiej agresji na Polskę. Godzina 4:45. Od tej pory już wszystkie niemieckie oddziały stojące przy polskiej granicy realizowały zadania zawarte w planie Fallweiss.
Atak pancernika Schleswig-Holstein. Symboliczny początek wojny. Godzina 4:48. Pancernik Schleswig-Holstein rozpoczął ostrzeliwanie wojskowej składnicy tranzytowej na Westerplatte. Pomimo przygniatającej przewagi przeciwnika, Polacy bronili jej do 7 września.
Bohaterska obrona Poczty Gdańskiej, godzina 4:50. Oddziały SS Heimwehr-Danzig i niemieckiej policji zaatakowały Pocztę Polską w Gdańsku. Pocztowcy bronili się przez 14 godzin. Poddali się, gdy Niemcy podpalili budynek. Zostali rozstrzelani.
Godzina 6:30. Polskie Radio nadaje specjalny komunikat. A więc wojna. Z dniem dzisiejszym wszelkie sprawy i zagadnienia schodzą na plan dalszy. Całe nasze życie publiczne i prywatne sprowadzamy na specjalne tory. Cały wysiłek narodu musi iść w jednym kierunku. Wszyscy jesteśmy żołnierzami. Musimy myśleć tylko o jednym. Walka aż do zwycięstwa.
Pierwsze powietrzne starcie kampanii wrześniowej. Około godziny 7:00. Nad lotniskiem Balice dochodzi do pierwszej walki powietrznej w tej wojnie. Niemieckie Junkersy 87, wracając z bombardowania Krakowa, zaatakowały klucz 121 Eskadry Myśliwskiej.
Bitwa pod Mławą. Godzina 7:40. Rozpoczyna się pierwszy niemiecki atak na ufortyfikowaną pozycję pod Mławą. Natarcie piechoty wspartej czołgami zostaje odparte. Z biorącym w nim udział 53 czołgów, 6 zostaje zniszczonych, a 41 wraca na pozycje wyjściowe z uszkodzeniami. Polska 20. Dywizja Piechoty broniła Mławy do 4 września.
Przemówienie Adolfa Hitlera uzasadniające atak na Polskę. Godzina 10. Hitler, przemawiając w Reichstagu, oskarża Polskę o agresję na Niemcy. Polskie regularne siły zbrojne otworzyły ogień na naszym terytorium. Od godziny 5.45 rano odpowiadamy ogniem i od tego momentu nasze bomby będą odpowiedzią na ich bomby, oświadczył Hitler.
Przemówienie prezydenta Polski Ignacego Mościckiego, godzina 12. Polskie Radio nadaje orędzie prezydenta Ignacego Mościckiego, zaczynające się od słów: Obywatele Rzeczpospolitej, nocy dzisiejszej odwieczny nasz wróg rozpoczął działania zaczepne. Prezydent wprowadził w związku z niemiecką agresją stan wojenny na obszarze całego kraju.
Bitwa pod Mokrą, godzina 17. Wołyńska Brygada Kawalerii Juliana Filipowicza po całodziennej walce z niemiecką 4. Dywizją Pancerną wycofuje się spod Mokrej. Niemcy nie ścigają jej.
Obrona polskiego wybrzeża, godzina 17.45. Niemieckie samoloty atakują płynące z Gdyni na Hel polskie okręty. Niszczyciel ORP Wicher, stawiacz min ORP Gryf, dywizjon trałowców i dwie kanonierki. Nie udaje im się zatopić żadnego okrętu, ale jest wielu zabitych i rannych.
W tym samym czasie sojusznicy podejmują delikatne próby wymagania od Niemiec zaprzestania wojny. Godzina 18. Rozpoczyna się posiedzenie Izby Gmin na temat sytuacji w Polsce. Ustalono, że należy domagać się od Niemiec niezwłocznego wycofania wojsk z Polski.
Bohaterska obrona Jordanowa, godzina 19. 10. Brygada Kawalerii Zmotoryzowanej i 1. Pułk KOP pod dowództwem pułkownika Stanisława Maczka powstrzymują natarcie niemieckiego korpusu pancernego pod Jordanowem. Polakom udało się utrzymać Jordanów do 3 września, choć Niemcy mieli 10-krotną przewagę żołnierzy i 9-krotną przewagę pojazdów pancernych.
Atak polskiego oddziału kawalerii na opancerzone pojazdy wroga. Początek mitu z szablą na czołgi. Godzina 19.30. Pod Krojantami dowódca 18. Pułku Ułanów, pułkownik Kazimierz Mastalerz, prowadzi szarże na biwakujących żołnierzy 76. Pułku Piechoty Zmotoryzowanej. Gdy pojawiają się niemieckie pojazdy pancerne, pułkownik rozkazuje wycofać się. Później niemiecka propaganda stworzyła mit o polskich szarżach z szablami na czołgi.
Polska nie może liczyć na pomoc Francji i Wielkiej Brytanii. Zachodni politycy są bezsilni wobec III Rzeszy i nie zamierzają dotrzymać sojuszniczych zobowiązań. Godzina 21.30. Józef Beck wzywa ambasadora Francji i pyta go, dlaczego Zachód nie reaguje na niemiecką agresję. Godzina 21.30. Ambasador Wielkiej Brytanii w Berlinie wręcza ministrowi Ribbentropowi notę z żądaniem niezwłocznego wycofania wojsk niemieckich z Polski.